miejscach turystycznych związanych ze świętami wielkanocnymi oraz o świętowaniu w Chile i w Grecji. Powiemy na antenie Radia Lublin do godziny 15. Piotr Wierzchoń i Agnieszka Krawiec, zapraszamy.
Podróże małe i duże.
Do miejsc opisanych w Ewangelii i związanych z tradycją świąt wielkanocnych zabierze nas dzięki magii radia gość pani Paulina Kulesza, przewodnik, pilot po Ziemi Świętej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
No to jedziemy do Ziemi Świętej, teraz przynajmniej tak możemy podróżować, do Jerozolimy, do której według źródeł i wierzeń Chrystus wjechał na osiołku, na pamiątkę czego katolicy na całym świecie świętują Niedzielę Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień. To może i my od Niedzieli Palmowej i od wjazdu do Jerozolimy rozpocznijmy.
Dokładnie tak. Niedziela Palmowa, która jest tym dniem bardzo radosnym, kiedy mieszkańcy Jerozolimy wyszli na ulicę, żeby przywitać tego, który tutaj wjechał, Jezusa, który jest Mesjaszem, wykrzykując radosne Hosanna, aczkolwiek wiemy później z Ewangelii, że później chcieli go ukrzyżować. Ale jakby pominając w tym momencie Ewangelię, chciałabym też troszkę opowiedzieć, jak to wygląda w Ziemi Świętej do dnia dzisiejszego. Przede wszystkim wiemy, że procesje Niedzieli Palmowej były już tutaj jakby świętowane, prowadzone przez chrześcijan w czasach bizantyjskich, czyli IV wiek, jak nawet i może wcześniej. Wiemy to dzięki temu, że Egeria, która była pątniczką, udała się do Ziemi Świętej, pielgrzymując szlakami właśnie Jezusa, ewangelistów, świętej rodziny i opisywała w swoim pamiętniku właśnie wszystkie wydarzenia, liturgie, które przeżywała na miejscu. I między innymi właśnie opisywała uroczystą procesję Niedzieli Palmowej. Do dnia dzisiejszego chrześcijanie, katolicy spotykają się u podnóża Góry Oliwnej w miejscowości Betfage, gdzie rozpoczyna się właśnie uroczysta procesja, gdzie są prowadzeni biskupi, franciszkanie, różne zakony żeńskie, męskie, pielgrzymi z całego świata. Oczywiście mówimy o czasach przedcovidowych. Rozpoczyna się piękna procesja, kiedy tłumy wiwatują, śpiewając Hosanna, wykrzykując, machając właśnie gałęziami oliwnymi i oczywiście również palmami. My w Polsce mamy piękne tutaj palmy, które szykują często gospodynie w domach, piękne kolorowe gałązki. W Izraelu jednak są to gałązki oliwne i gałęzie palmy. Procesja pnie się do góry na sam szczyt Góry Oliwnej, przechodząc obok kościoła Paternoster, po to, żeby przed naszymi oczami ukazał się piękny widok panorama Jerozolimy. W tym momencie pewnie państwo, którzy byli, pielgrzymowali do Ziemi Świętej, czy widzieli może jakieś filmy, kojarzą tą cudowną panoramę, złota kopuła na środku, mury Jerozolimy, piękne budynki, ciasno zabudowane miasto. I to jest ten moment, kiedy właśnie w trakcie tej procesji widzimy tę piękną panoramę Jerozolimy, ale mamy w pamięci słowa, które Jezus wypowiedział o tym i zapłakał nad Jerozolimą, że nie rozpoznała czasu, kiedy przyjdzie Mesjasz, dlatego nie pozostanie kamień na kamieniu właśnie z Jerozolimy. Te słowa Chrystusa się spełniły. Następnie procesja idzie w dół Góry Oliwnej i wchodzi do miasta, do Starej Jerozolimy przez bramę świętego Szczepana i kończy się właśnie ta procesja w kościele świętej Anny już w Starym Mieście.
Czyli my możemy też przejść dziś tą drogą, nie tylko w Niedzielę Palmową i możemy wejść przez bramę i możemy wejść do kościoła.
Oczywiście, jak najbardziej. Zawsze, kiedy jesteśmy w Ziemi Świętej, jest ten czas, kiedy nawiedzamy właśnie Górę Oliwną, ponieważ znajduje się tam kaplica Wniebowstąpienia, czyli to święto, które świętujemy po zmartwychwstaniu. 40 dni później jest kościół Ojcze Nasz, upamiętniający to, gdy Chrystus nauczył apostołów modlitwy Ojcze Nasz, czyli ta nasza pierwsza modlitwa, którą tak naprawdę każdy z nas uczyło się od swoich rodziców, dziadków jako małe dziecko. I następnie właśnie jest ta Góra Oliwna, Kościół Dominus Flevit, czyli tam, gdzie Pan zapłakał, czyli to miejsce, gdzie Jezus zapłakał nad Jerozolimą. Widzimy cmentarz żydowski, jeden z najstarszych, najdroższych cmentarzy w zasadzie na całym świecie. Także za każdym razem te miejsca są nawiedzane. Staramy się zawsze też spędzić pewien czas z pielgrzymami, żeby mogli też pobyć w tych miejscach, poczuć też tą Jerozolimę. I myślę, że takim istotnym miejscem jest właśnie również Ogród Oliwny, bo jeśli mówimy Góra Oliwna, to oczywiście też Ogród Oliwny, który jest u podnóży samej góry. Ogród Oliwny, Góra Oliwna, ponieważ cała góra była pokryta oliwkami, do dzisiaj pięknie kwitną właśnie tam. Owoce są zbierane, jest z niego tłoczony również olej. I właśnie w miejscu, gdzie dzisiaj jest Bazylika Getsemani, znajdują się jakby najstarsze drzewa oliwne z całej Góry Oliwnej. I to jest to miejsce, które upamiętnia przede wszystkim pojmanie Chrystusa, ale również jego czas konania, modlitwy, płaczu, kiedy czekał już na tą męczeńską śmierć, która była mu zmierzona.
My mówimy Ogród Oliwny. Dziś to jest w zasadzie niewielki ogródek otoczony murem, płotem z niewieloma drzewkami oliwnymi.
Tak, w zasadzie przy samej bazylice znajduje się kilkanaście drzew, w tym najstarsze okazy, piękne, grube oliwki, które w zasadzie mówi się, że korzenie tych drzew mogłyby sięgać czasów Chrystusa. Wiadomo, że to są kwestie naukowe, które często bywają sporne, ale jest to miejsce rzeczywiście, gdzie może wyobrażamy sobie, że spotkamy tą ciszę, gdzie będziemy mogli się odłączyć, gdzie nie będzie tego huku. A prawda jest taka, że często przeciskamy się między ludźmi, jest duży hałas, ludzie są zmęczeni, bo musieli zejść z tej góry przez stromą ulicę, gdzie się ślizgali na asfalcie. Za murem zaraz mamy ulicę, gdzie cały czas słychać jakieś samochody, krzyki. I nie czujemy tego po prostu jakby klimatu Ogrodu Oliwnego, tego wyciszenia, do czasu aż wejdziemy do bazyliki, która jest tak skonstruowana, że okna są malutkie, ciemnofioletowe praktycznie. Wydaje nam się, że jest półmrok, że wchodzimy w pewną taką ciemność. Na środku przed ołtarzem widzimy tą skałę konania, czyli miejsce, gdzie według tradycji chrześcijańskiej Jezus modlił się wtedy, gdy uczniowie posnęli. Więc jest to miejsce takie bardzo przejmujące, aczkolwiek nieraz miałam też takie piękne doświadczenia ze swoimi grupami, jak jeździliśmy do Ziemi Świętej. Otóż jest taka możliwość, że u franciszkanów można dokonać pewnej rezerwacji czuwania wieczornego czy nawet nocnego właśnie w Ogrodzie Oliwnym. Wygląda to tak, że przyjeżdżamy z grupą około godziny 9 wieczorem. Franciszkanie otwierają nam zupełną inną część Ogrodu Oliwnego, jakby nad bazyliką, i wtedy cała grupa ma godzinę, półtorej godziny czasu na indywidualne czuwanie w Ogrodzie Oliwnym. Jest piękne doświadczenie, bo wtedy oczywiście proszę o wyłączenie komórek, nie robienie zdjęć, bo jest ciemno, więc te flesze by tylko przeszkadzały. Każdy jest w stanie w tym Ogrodzie Oliwnym znaleźć swoje własne miejsce, swoje własne drzewko, do którego może się przytulić i może rzeczywiście wtedy kontemplować to miejsce, mając przed sobą również Jerozolimę.
To z pewnością różni też pielgrzymki od klasycznych wyjazdów turystycznych, bo poza pielgrzymami, poza chrześcijanami nie brakuje tam przecież tak zwanych zwykłych turystów, dla których to są po prostu ważne historycznie miejsca.
Dokładnie. Oczywiście, jeśli mówimy o turystyce w Izraelu, w Ziemi Świętej, czy jak Ziemia Święta, to i Izrael, i Autonomia Palestyńska. Oczywiście mamy przede wszystkim pielgrzymów, bo jest jednak to miejsce związane z naszą historią wiary, ale również są i wycieczki. Aczkolwiek niejednokrotnie w swoich grupach spotykałam ludzi, którzy już byli jednokrotnie, dwukrotnie w Izraelu i tak naprawdę chcieli pojechać na pielgrzymkę, żeby też poczuć to miejsce, bo często jest takie wrażenie, że czegoś brakuje na takiej wycieczce, brakuje takiego jakiegoś kontekstu. Wiadomo, że nawet i na pielgrzymkach zdarzały się osoby niewierzące, oczywiście też i niepraktykujące. Jakby nigdy też nie był taki nacisk, że jedziesz na pielgrzymkę, to ty musisz klękać w każdym miejscu, masz być obecny na każdej mszy, bo będziemy sprawdzać listę obecności. Absolutnie nie. Każdy jest też człowiekiem wolnym, ale jednak ten kontekst biblijny niejednokrotnie pomaga nam zrozumieć dane miejsce, poczuć się. Szczególnie też patrząc na to, że Ziemia Święta to przede wszystkim też judaizm, prawda? Jezus był Żydem i też jest bardzo istotne poznać te wszystkie tradycje żydowskie. Szczególnie nawet jeśli mówimy o Wielkanocy, mówimy o święcie Pesach, czyli to, kiedy Mojżesz uwolnił lud Izraelitów z rąk Egipcjan i wyprowadził ich do ziemi obiecanej. Także jest to też piękne, radosne święto, święto żniw w Izraelu, dlatego że o tej porze roku już w Izraelu są żniwa. Mamy zupełnie inny klimat, dlatego też jest ważne, żeby poznać ten kontekst ostatniej wieczerzy, czyli Seder Pesach w Izraelu. Dlatego też jest bardzo ważne moim zdaniem, będąc w Ziemi Świętej, żeby poznawać właśnie to państwo, tę ziemię różnymi zmysłami. Czyli nie tylko skupić się na robieniu zdjęć, ale poznawiać tą ziemię przez jej smaki, czyli próbując kuchnię, przyprawy, soki, kawy, czuć wszystkie zapachy, czyli chociażby wchodząc do Bazyliki Zmartwychwstania czy Bożego Grobu, czujemy zapach tych wszystkich olejów świętych, kadzideł, ale to również dotykajmy, sprawdzajmy fakturę, czyli różne kamienie. W Izraelu też jest bardzo ważny ten motyw jakby dotykania miejsc świętych, prawda? Bo mamy ogród oliwny, możemy poczuć tą skałę zimną, na której Jezus modlił się, na której cierpiał. Mamy skałę namaszczenia, czyli miejsce, gdzie ciało Chrystusa zostało zdjęte z krzyża i gdzie było szykowane do złożenia do grobu. I mamy oczywiście grób Chrystusa, gdzie również mamy te kamienie, więc przez dotyk naprawdę możemy też poznać te miejsce. Także ja zachęcam każdego na takim wyjeździe, na pielgrzymce, żeby naprawdę otworzył się na to miejsce, bo ono potrafi zmienić życie człowieka i zmienić spostrzeżenie na wszelkie sytuacje w naszym życiu również.
Paulina Kulesza, przewodniczka i pilotka, jest dziś gościem Radia Lublin. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.